Wczoraj omówiłyśmy pierwszą część sezonu artystycznego Filharmonii Poznańskiej. Po koncertach sylwestrowo-noworocznych zrobiło się naprawdę ciekawie w piątkowe i sobotnie wieczory. Zanim zaproszę wraz z Ewą Mikołajewską na drugą część naszych rozważań, jak było w Auli Uniwersyteckiej, posłuchajmy kotyliona z hrabiny Stanisława Moniuszki. Gra Filharmonia Poznańska pod dyrekcją Łukasza Borowicza.
Opinie, refleksje, recenzje.
XV stycznia miał być bardzo ceniony w świecie Diego Fasolis. Tak zapowiadany był w rocznym programie Filharmonii. Widocznie coś się zmieniło i nie było wprawdzie Diego Fasolisa, ale był Paul McCreesh, znakomity angielski dyrygent, który przecież był także związany z naszą Wratislawią Cantans. Był znakomity poznański chór kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego. Notabene nie wiem, co teraz się będzie działo, jak Bartosz Michałowski objął stanowisko szefa chóru Filharmonii Narodowej.
Obiecał, że chóru nie porzuci i będzie dzielił czas pomiędzy Poznań i Warszawę. Trzymamy go za słowo.
To był w każdym razie bardzo dobry koncert. Mozart Jana I, bo mamy w tym roku
260. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. I Poznańska Filharmonia wpadła na taki świetny pomysł zorganizowania cyklu 4 koncertów pod wspólnym hasłem Mozart Jana. Słyszeliśmy muzykę Mozarta trochę mniej znaną, ale w kontekście innych twórców, czasami poprzedzających epokę Mozarta, czasami tych później żyjących, ale którzy w jakiś sposób mieli związek z Mozartem, na których on się wzorował, albo którzy z niego czerpali. Także było to bardzo ciekawe pod względem programowym. Podczas tego pierwszego koncertu, na przykład, o którym mówisz, 15 stycznia, był utwór Franza Schuberta. Potem był Józef Haydn i dopiero na końcu był Mozart.
Czyli... z bardzo mało znaną muzyką teatralną. König in Ägypten. Rzadko wykonywana kompozycja i świetnie brzmiący poznański chór kameralny. Co mnie uderzyło? To, co orkiestra uzyskała niegdyś od Christophera Hoguda. Granie bez wibracji, piękne frazowanie, klasyczny sposób prezentacji właśnie tych utworów.
Paul McCreesh był tym jednym z najwspanialszych mistrzów batuty, który współpracował w tym sezonie z naszymi filharmonikami. I ta współpraca od razu dawała efekty. Słuchaliśmy naszych filharmoników naprawdę z zapartym tchem. Realizowali wspaniale wszystko to, co dyrygent, on jest przecież doskonałym specjalistą muzyki dawnej, zaproponował. Także była to przepiękna współpraca właśnie na linii dyrygent-orkiestra.
No i 21 i 22 stycznia. Wymieniam te dwa koncerty jednym tchem, bo pierwszy był w Poznaniu, drugi w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Mogę coś o tym powiedzieć, bo na tym koncercie byłam i były to dwie bardzo dobre prezentacje Filharmonii Poznańskiej. Pojawił się także Bertrand Chameillou. Wojciech Nentwich skorzystał z doświadczeń innych orkiestr w świecie i poprosił młodego francuskiego pianistę o to, żeby był pianistą rezydentem. Co to oznacza? To oznacza, że taki solista wraca kilka razy do orkiestry. Tym razem na swój pierwszy koncert z naszymi filharmonikami w tym roku Bertrand wybrał koncert fortepianowy G-dur Maurice'a Ravela, który zagrał przepięknie, frazując. Przypomnijmy, że Bertrand Chameillou to jest właśnie ten pianista, który z Sol Gabetą nagrał przepiękną płytę chopinowską. To nie jest taka moja bajka, symfonia Skriabina, ale byłam pełna podziwu dla Marka Pijarowskiego, który z tą naszą orkiestrą, tą gęstą symfonię bardzo, bardzo pięknie zaprezentował na obu koncertach i w Poznaniu, i w Warszawie, w Filharmonii Narodowej. Luty był znakomity, proszę państwa. I zaraz powiemy dlaczego. Były to 4 koncerty, każdy świetny. A rozpoczęło się od wielkiego powrotu. Ja sobie w recenzji napisałam. Andrzej Borejko, charyzmatyczny, elegancki w ruchach, profesjonalista najwyższej próby. Proszę państwa, to był były szef Filharmonii Poznańskiej, który powrócił po 20 latach do tej orkiestry. Wiele lat nie chciał przyjechać. Wreszcie dał się skłonić dyrektorowi Wojciechowi Nentwigowi. No i ta orkiestra po prostu wzniosła się na poziom, którego ja poprzednio nie słyszałam, nie wiem, od zamierzchłych czasów. To była zupełnie inna orkiestra. Andrzej Borejko, który jest znakomitym dyrygentem prowadzącym orkiestry w świecie, potrafił tę filharmonię po prostu wznieść na szczyty.
Teraz Andrzej Borejko jest szefem Orkiestry Narodowej w Belgii. Gości na najważniejszych estradach koncertowych świata. Prowadzi rzeczywiście chyba najwspanialsze orkiestry. A w 1992 roku właśnie tu z Poznania ruszył na podbój świata, bo rozpoczął wówczas swoją międzynarodową karierę. Teraz już jest panem w średnim wieku, nie wypominając mu. Nosi okulary, czytając partyturę, ale pamiętam, że powalił nas wszystkich rzeczywiście swoją klasą dyrygencką. On nie przesadza, on nie szarżuje jako dyrygent, nie rzuca się przy pulpicie, ale wszystko jest tak klarownie przekazane orkiestrze.
Punkt.
Bardzo. Pamiętam, że ustawiła się w przerwie kolejka z gratulacjami, bo po pierwsze chcieliśmy chociaż dwa słowa z nim zamienić. Wszyscy muzycy, którzy jeszcze pamiętają dyrektora Borejkę z czasów jego rządów, też się do niego tam zwracali. W każdym razie myślę, że dla niego to też był jakiś bardzo wzruszający moment w jego karierze.
No i jeszcze Stephen Huff, który prezentował koncert Antonina Dworzaka. Panowie świetnie współpracowali na scenie. Po prostu niezapomniany koncert 5 lutego w Filharmonii Poznańskiej. Dobra pasa trwała, bo następny koncert, klasycy XX wieku, należał do Daniela Stabrawy i Anairisa Rubikisa. To na odmianę młody dyrygent, który wywodzi się z kuźni właściwie talentów światowych w tej chwili, czyli z Rygi, który poprowadził koncert Karola Szymanowskiego, drugi koncert grał Daniel Stabrawa, grał przepięknie. Zresztą wkrótce potem dokonał także wykonania tego koncertu pod dyrekcją Simona Rattla. I ja tylko Państwu powiem, bo przecież Daniel Stabrawa jest koncertmistrzem filharmoników berlińskich, że na próbie był Anairis Rubikins, i Rattl poprosił go, żeby kawałek próby poprowadził, więc może to początek jakiejś nowej drogi młodego dyrygenta z filharmonikami berlińskimi, nie wiemy. Natomiast koncert poznański był znakomity. Ja byłam pod wrażeniem absolutnym, zresztą mojego ukochanego utworu, wykonania Daphnis i Chloe Morisa Ravela.
Dwie suity.
To bardzo trudna kompozycja dla orkiestry, szczególnie dla drzewa, dla blachy. Tam trzeba unisono po prostu fruwać w różnych pochodach dźwiękowych. A poza tym Rubikins to pięknie zebrał i to był znowu bardzo, bardzo dobry koncert.
Daniel Stabrawa wraca do nas też bardzo wiernie. Właśnie co co sezon gościmy go. Ostatnio częściej w roli dyrygenta, no ale jednak dla mnie ja go w tej roli przede wszystkim lubię jako skrzypka i rzeczywiście doskonale zainterpretował drugi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, także mam nadzieję, że usłyszymy go jeszcze jako skrzypka, solistę.
A potem koncert 19 lutego, Mozartiana 2, powrócił Bertrand Chamailloux, który wykonał koncert estur Wolfganga Amadeusza Mozarta, a orkiestra pod dyrekcją Marka Pijarowskiego bardzo dobrze zagrała wtedy drugą symfonię Johannesa Brahmsa.
Bertrand Chamailloux okazał się być pianistą bardzo, powiedziałabym, wybitnym, niewielkiego wzrostu, niewysoki, szczupły, ale tak przesycony, powiedziałabym, od stóp do głów talentem i muzykalnością. Także rzeczywiście ten koncert był kolejnym etapem jakby dostrzegania wspaniałego talentu tego młodego francuskiego pianisty, no i współpracy szefa Marka Pijarowskiego z orkiestrą.
I w bardzo mocny koniec lutego. To był kolejny koncert, z którego wyszłam autentycznie poruszona. Zawierający małą mszę uroczystą Gioachina Rossiniego zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo Wojciech Nentwich zaprosił znakomity chór. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzony przez Violettę Bielecką.
Aleksandra Kuba-Skruka, Agnieszka Relis, Benjamin Brands, Wojciech Gierlach i oczywiście na podium dyrygenckim Łukasz Borowicz.
Tak, ten koncert w rocznicę rossinioską, bardzo się cieszę, że tak wspaniale wypadł. Marzec Filharmonii Poznańskiej rozpoczął się także od wcale niesłabego akcentu, bo tym razem w roli skrzypka solisty wystąpił Marcin Suszycki, prezentując koncert Antonina Dworzaka. Frank Strobel prowadził orkiestrę i pokazał nam 10. symfonię Dymitra Szostakowicza.
No tu był dla nas szok, bo Franka Strobla znamy przede wszystkim jako tego dyrygenta, który do tej pory właściwie rokrocznie prezentował z poznańskimi filharmonikami muzykę filmową. Na początku samego Chaplina, a potem były inne fragmenty muzyki z popularnych filmów. Tu pokazał się dojrzałym dyrygentem serio, 10. Symfonia Szostakowicza, którą doskonale poprowadził. Pamiętam, że oklaskiwaliśmy go bardzo serdecznie, a Marcin Suszycki, który na co dzień zasiada przy pierwszym pulpicie, jest koncertmistrzem grupy skrzypiec z poznańskich filharmoników. Już zresztą nie jeden raz dał się pokazać jako wspaniały solista i tym razem słuchaliśmy z zainteresowaniem jego interpretacji koncertu Dworzaka.
451. koncert poznański, Tomasz Tomaszewski i Leon Botstein, Pinokio i Noc Majów. To był 12 marca.
Przyznam się szczerze, że pan Tomasz Tomaszewski to jest kolejny Polak, skrzypek, który jest związany z niemieckim rynkiem muzycznym, bo tam działa, tam pracuje, ale wraca do nas od czasu do czasu. Natomiast przyznam się szczerze, że on mnie absolutnie rozczarował. Wykonywał koncert na skrzypce i orkiestrze Ignaca Wachaltera i ta jego interpretacja wydawała mi się mdła, nieprzekonująca, no w każdym razie nie kupiłam tego. Natomiast jeżeli chodzi o dyrygenta Leona Botsteina, on już gościł kiedyś w Poznaniu. To jest właściwie amerykański dyrygent, ale mający też korzenie polskie. Doskonale prowadził tutaj uwerturę Pinokio Ernsta Tocha i pozostałe utwory, między innymi Appalachian Spring Arona Coplanda.
Następny koncert ma związek z naszym radiem, bowiem w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej, w ramach Wieczoru Prawykonań, odbyło się prawykonanie dwóch utworów. Jeden z nich, Symfonia Wiary i Nadziei Krzysztofa Mejera, został zamówiony przez Radio Merkury, przez Poznańskie Radio. Tym sposobem my, jako stacja publiczna, dołączyliśmy się także do wzbogacania polskiej kultury muzycznej, bo wiemy, że największym problemem zawsze są prawykonania nowych utworów. Było także prawykonanie utworu Moniki Kędziory, poznańskiej kompozytorki. No i wielkie wrażenie, jaki wywarł na mnie ten utwór, niełatwy, do psalmów Dawida, wykonany także nie tylko przez naszą filharmonię, ale także chór filharmonii imienia Karola Szymanowskiego z Katowic. Ale co najważniejsze, że ten utwór wspaniale ogarnął, mówiąc krótko, i poprowadził właśnie wspomniany przez nas Jakub Chrenowicz, którego odkryłam w tym momencie jako dyrygenta z zupełnie innej półki, powiem szczerze, bo pokonać partyturę Krzysztofa Mejera w taki sposób, szapoba.
Radio Merkury oczywiście z tej racji, że zamówiło kompozycję u Krzysztofa Mejera, myśmy również przeprowadzali bezpośrednią transmisję na naszej antenie. I tutaj jeszcze trzeba dodać, że jednym z wykonawców był duet fortepianowy Lawalsk.
I po tym takim akcencie bardzo, bardzo naszym poznańskim, akcent ogólnopolski, wizyta Jacka Kasprzyka i zespołu Filharmonii Narodowej. 19 marca ten koncert miał miejsce.
To jest też koncert, który zapadł w moje serce i w moją pamięć. Myślę, że długo gdzieś będę pieścić fragmenty tej pięknej muzyki, jaką Orkiestra Filharmonii Narodowej wykonała pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Do Jacka Kasprzyka też mam wielki sentyment, chociażby poprzez festiwale muzyki monograficznej, wtedy, kiedy przyjeżdżał jeszcze z WOSPREM, jak się nazywała Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji z Katowic. Kiedy był młodym, właściwie wchodzącym w życie dyrygentem i kiedy już ukazywał swój wielki talent. Był także często gościem na naszej antenie. Tutaj gościł na Berwińskiego w studio. Teraz zobaczyliśmy już przyprószonego siwizną dojrzałego artystę, który naprawdę cudownie dyryguje, a przede wszystkim ma wspaniałą relację ze swoją orkiestrą. Orkiestrą, którą Polska może się chwalić. Mówię polską, bo to jednak jest wizytówka. No, orkiestra narodowa, także grająca wspaniale. Blacha genialna, bo czasami jeszcze w drobnych momentach mamy tutaj wątpliwości, jeżeli chodzi o grupę dętą naszych filharmoników, czasami nas drażnią rogi, ale tutaj w Filharmonii Narodowej po prostu była to jedna zwarta, wspaniale brzmiąca grupa.
Następny koncert to kolejne Mozartiana, no i lubiany przez nas Reinhard Goebel, znakomity znawca muzyki dawnej, już wprawdzie nie pracuje ze swoim zespołem z Kolonii, nie gra na skrzypcach, ale za to świetnie dyryguje i Paweł Kowalski przy fortepianie.
To był też wspaniały duet. Reinhard Goebel, pan, który już ma swoje lata, ale jest tak młodzieńczy, tak pełen werwy, tak pełen entuzjazmu, który przenosił się na poznańskich filharmoników, którym urosły skrzydła. Była to wspaniała współpraca. Jeszcze tutaj dochodził pan Paweł Kowalski, polski pianista, który, jak być może nasi słuchacze pamiętają, był jednym z komentatorów październikowego ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Doskonale sobie radził. On zagrał koncert fortepianowy C-dur 21 Mozarta. Zagrał go w moim mniemaniu bardzo stylowo, nie przesadzając w żadną stronę i był to też bardzo piękny przykład takiej współpracy na linii solista i dyrygent, bo to przecież ciągle bardzo ważne.
Następny koncert rodził się w bólach. Miała przyjechać do Poznania Sonia Jączewa. Okazało się, że jak zwykle u wokalistów to się zdarza, niedyspozycja. I 8 kwietnia wszyscy drżeli, co się będzie działo, bo miał się odbyć kolejny koncert z cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych. Dyrektorowi Wojciechowi Nentwigowi udało się złowić Anitę Harting. My ją znałyśmy z kinowych realizacji. Świetna śpiewaczka, która potem pokazała się jako świetna Liu w Operze Wiedeńskiej podczas kwietniowej premiery Turandot Giacomo Pucciniego i nas także zachwyciła.
Zachwyciła, aczkolwiek nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, bo po tutaj takich szumnych zapowiedziach, że przyjedzie fantastyczna, jedna z najważniejszych światowych śpiewaczek, i okazało się, że pomalutku, tak po kolejnych ariach prezentowanych przez solistkę, myśmy coraz bardziej dawali się jej uwieść i pamiętam, że publiczność szalała. Były okrzyki, były oklaski na stojąco, w każdym razie zachwyciła nas niezmiernie.
Oratorium 966.pl, to był 15 kwietnia, Filharmonia Poznańska u Jacka Sykulskiego zamówiła utwór na 1050. rocznicę Chrztu Polski właśnie u naszego kompozytora i dyrygenta. Wystąpiły właściwie trzy chóry, bo był i Poznański Chór Chłopięcy, był chór oczywiście Poznańskie Słowiki i były chóry dziewczęce Poznańskiej Szkoły Chóralnej, ale był także zespół Artis Sonus, taki mały zespolik założony przez Jacka Sykulskiego i on rozpisał to oratorium na wiele głosów. To oratorium także znalazło się na naszej antenie, także zaprezentowaliśmy ów utwór, który przecież wykonawcy nie tylko prezentowali publiczności w auli uniwersyteckiej, ale także, przypomnijmy, odbyło się wykonanie oratorium 966.pl w sali ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Zgromadzenia Narodowego, czyli spotkał się Senat i Parlament i polskiego rządu i prezydenta, także wszyscy ważni w Polsce byli obecni na tym koncercie.
23 kwietnia odbył się 452 koncert poznański. Ja w ogóle jestem pełna podziwu, bo te koncerty poznańskie mają swoją publiczność, mają zresztą także swoje hasła, podobnie zresztą jak inne koncerty. Ten nosił hasło Romeo i Julia, bo organizowany był w związku z 400. rocznicą śmierci Williama Szekspira. I rzeczywiście w programie znalazły się tylko utwory mające w tytule właśnie to hasło Romeo i Julia, a więc Fantazja Johanna Svendsena, uwertura Fantazja Piotra Czajkowskiego, preludium orkiestrowe Joachima Raffa i druga symfonia orkiestrowa Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa. Marek Pijarowski, szef naszych filharmoników na podium dyrygenckim i wspaniały Krzysztof Szaniecki, który prowadzi te koncerty poznańskie, jest ich gospodarzem, zawsze okrasza komentarzem i bardzo pięknie tutaj przypominał o syntezie dzieł Szekspira, przede wszystkim o historii jego Romea i Julii.
Maja, Mozart Jana IV. Thomas Zeitmeier, wytrawny skrzypek i dyrygent, który znowu zaproponował nam utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta jako dyrygent, ale także przepięknie, pamiętam, zagrał koncert skrzypcowy G-dur Mozarta. Z takim frazowaniem, z taką elegancją, gracją, to było naprawdę kolejne wielkie przeżycie w auli uniwersyteckiej za sprawą Filharmonii Poznańskiej.
I wielkie poniekąd zaskoczenie, bo rzadko się zdarzało w przeszłości, kiedy pojawiali się na estradzie auli uniwersyteckiej artyści, którzy właśnie występowali w podwójnej roli solisty, skrzypka i dyrygenta, czy udało im się z tych dwóch ról wywiązać równie wspaniale. A w przypadku Thomasa Zeitmeiera I jako skrzypek solista, i jako dyrygent był po prostu genialny. Zresztą podobno bardzo chętnie podejmuje się wykonania dzieł austriackiego geniusza, czyli Mozarta, którego prezentował w pierwszej części tego piątkowego koncertu. Potem słuchaliśmy 22. symfonii Es-dur o tytule Filozof Józefa Haydna i ponownie wróciliśmy do Mozarta, 33. jego symfonia B-dur, czyli jedna z tych rzadziej grywanych, była również zaprezentowana. Bardzo, bardzo piękny koncert.
14 maja, Muzyka i Antarktyka. Taki bardzo tajemniczy tytuł nosił ten koncert poznański. Łukasz Borowicz przy pulpicie dyrygenckim i pianista Hubert Rutkowski.
I w programie muzyka brytyjska, Benjamin Britten, Diversions na fortepian, na lewą rękę i orkiestrę. I siódma symfonia Antarktyka Ralpha Vaughana Williamsa. Czyli po uszy byliśmy zanurzeni w muzyce brytyjskiej, bardzo specyficznej, bardzo zresztą pięknej. A wariacje Diversion Benjamina Brittena rzeczywiście zostały ukazane przez pianistę w sposób doskonały. One zostały napisane dla Paula Wittgensteina, który stracił podczas pierwszej wojny lewą rękę i w związku z tym właśnie kompozytor na jego życzenie taki koncert napisał.
Dla mnie znowu miła okazja posłuchania kompletnie nieznanej muzyki. Nie możemy tylko i wyłącznie kręcić się w towarzystwie Brahms, Mozart, Beethoven, bo potrzebne jest także to, żebyśmy wiedzieli, jak się muzyka rozwijała i na jakim tle pojawiali się nasi wspaniali klasycy. I dlatego takie koncerty są bardzo, bardzo ważne. Ja tylko powiem dwa słowa. Wielka Sabine Meyer. Otóż my przecież znamy jej nagrania, obie prezentujemy jej nagrania. Przyjechała do Poznania, udowodniła, że jest jedną z najwybitniejszych klarnecistek świata. Wszyscy klarneciści w Akademii Muzycznej na spotkaniu patrzyli w nią jak obraz. Ona prezentowała swoje uwagi na temat gry na klarnecie, ale także i swoje klarnety. Grała na dwóch instrumentach. Na normalnym instrumencie zagrała koncert Karola Marii von Webera z Filharmonią Poznańską, a potem gdy sięgnęła po koncertowe opracowania arii Mozarta na klarnet, to wyjęła swój bukszpanowy klarnet klasyczny. Wielka artystka i Łukasz Borowicz, jej wielki partner, do tego na deser symfonia Sergiusza Prokofiewa. Znowu niezapomniany wieczór. Kolejny koncert zorganizowany przez Akwanet, koncert na Łęgach Dębińskich pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego, kiedy Orkiestra Filharmonii Poznańskiej zagrała muzykę filmową. 3 czerwca w Auli Uniwersyteckiej znowu pojawiły się bardzo bogate rytmy, bo nie tylko muzyka kubańska w tym sezonie była obecna w programach naszego zespołu, ale także muzyka latynowska ogólnie. Christian Vasquez dyrygował filharmonią.
Kolega Gustavo Dudamela wyrósł z tej samej szkoły dla ubogich dzieci wenezuelskich i wyszedł na ludzi, jak to się mówi. Dzisiaj robi światową karierę, prowadzi wspaniałe orkiestry światowe. Do nas przyjechał, żeby właśnie zaprezentować to, co jest najbliższe jego sercu. Muzykę Ginastery, Garcia, Marqueza, Defai i Piazzolli oczywiście. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo taki żywiołowy dyrygent, niewielki, jeżeli chodzi o posturę, ale bardzo utaneczniony. Oczywiście trudno taką muzykę właśnie pełną, wypełnioną tymi rytmami tanecznymi prowadzić w sposób bardzo taki statyczny. Także rzeczywiście i dyrygent kołysał się w rytm tych latynoskich rytmów i szalała orkiestra naszej filharmonii, przede wszystkim instrumenty perkusyjne, także dęte. Było trochę głośno, muszę powiedzieć, bo ta muzyka wymaga pewnej siły. Na pewno niektóre utwory pamiętamy, jak były wykonywane przez młodzieżową orkiestrę z Wenezueli, Simona Bolivara, pod dyrekcją Gustavo Dudamela. Te utwory się tutaj też powtarzały. No myślę, że dla poznańskich filharmoników to był też niezły bal, że tak powiem, próba po prostu, jak sprostają tym rytmom i tym wszystkim synkopom, no, trudnym do wykonania.
I sprostali.
Sprostali.
I zakończenie sezonu. Bertrand Chameau ponownie. Tym razem w drugim koncercie fortepianowym G-moll Camilla Saint-Saënsa. Ponieważ nasz Zygmunt Stojowski powiedział o samym Camille Saint-Saënsie kiedyś, że jego utwory zawierają elementy muzyki od Bacha do Offenbacha, to Filharmonia Poznańska wzięła sobie to dobrze do serca i rozpoczął się wieczór uwerturą do pięknej Heleny Jacques'a Offenbacha, ale na zakończenie była także francuska muzyka, czyli symfonia d-moll Cezara Franka. Koncert prowadził szef dyrygent Marek Pijarowski i po raz kolejny Filharmonia pokazała nam po prostu swoją klasę.
Miałam okazję rozmawiać z panem dyrektorem Pijarowskim, że była długa przerwa pomiędzy jego poprzednim koncertem a tym ostatnim, ale to może nawet dobrze zadziałało na linii dyrygent orkiestra, bo szef prowadził orkiestrę naprawdę w sposób szalenie zdecydowany. Widać, że doskonale znał partyturę, zresztą przyznał się, że odkrył jakby na nowo tę symfonię d-moll Cezara Franka i gdzie może w jakimkolwiek miejscu występuje, to do programu stara się ją włączyć. Rzeczywiście ciekawe dzieło, mniej nam znane, więc znowu odkrywaliśmy na nowo muzykę tego wspaniałego twórcy, chociażby znanej pieśni Panis Angelicus. Też piękne zwieńczenie tego równie pięknego sezonu naszych filharmoników.
Państwo mogą mieć wrażenie, że my tu się zachwycamy, my mówimy ciągle pięknie, wspaniale, jak to na wszystkich koncertach było tak wspaniale. Nie, nie to jest dla nas najważniejsze, nie to, że ktoś zagrał przez nieuwagę jakąś nutę nieczysto, czy wszedł troszeczkę później, czy były pewne jakieś drobiazgi w punktualności utworów. Ja myślę, że dla nas najważniejsza jest muzyka. Nie było koncertów praktycznie złych. Nie było koncertów odklepanych, bo nie ma nic gorszego niż my, siedzący 2 godziny na koncercie, wychodzimy z filharmonii i mówimy sobie, ojej, straciliśmy wieczór. Każdy wieczór dostarczył nam jakichś wspaniałych emocji. Czasem ta komunikacja może była troszeczkę mniej skuteczna w stosunku do nas. Czasem była doskonała. Ja mogę tylko podsumowując powiedzieć, że koncert z Borejką był dla mnie koncertem tego sezonu, takim najważniejszym i chciałabym, ażeby koncerty w przyszłym sezonie Filharmonii Poznańskiej szybowały do tego poziomu. Jak tak będzie, proszę państwa, to mamy szansę powiedzieć, że nie dosyć, że mamy jedną z najlepszych orkiestr w Polsce, ale orkiestra już zatacza kręgi za granicą. No powiedzmy jeszcze o takim, dorzucę, pięknym wydarzeniu, może około muzycznym, które miało miejsce w tym sezonie. Istnieje Towarzystwo Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej. Byliśmy 29 kwietnia w Wiedniu na próbie Zubina Mejty i Daniela Barenboima, gdy to mistrz Meta obchodził swoje 80. urodziny. Po polsku maestro usłyszał 100 lat, otrzymał prezent i to są także takie około muzyczne działania integrujące publiczność wokół filharmonii, bo jednego nie możemy zaprzeczyć. Sala na każdym koncercie jest wypełniona po brzegi.
To już jest konstans i myślę, że troszeczkę się do tego przyzwyczajamy i odpowiada nam to. Inaczej się słucha muzyki w momencie, kiedy sala jest prawie w 100% wypełniona publicznością, a czasami nawet powyżej w 100%. Takich koncertów było sporo i tak jak mówisz, mnie osobiście najbardziej cieszy kontakt muzyków naszej orkiestry ze wspaniałymi dyrygentami. Każdy z nich jest inny. Każdy daje muzykom coś od siebie, coś, co przetrawił, co jest mocne w jego sztuce dyrygenckiej. I to wszystko potem procentuje w wykonaniu.
A nade wszystko dyrektor Marek Pijarowski, Dyrekcja Filharmonii Poznańskiej bardzo ostrożnie dbają o to, ażeby orkiestra się odmładzała, żeby pojawiali się nowi, wspaniali muzycy. I my właściwie na początku każdego nowego sezonu widzimy, że gra znowu ktoś ciekawy, interesujący. Przypomnijmy, że mamy przecież fagocistę, Koreańczyka mieszkającego w Berlinie. Mamy wspaniałych koncertmistrzów, Marcin Suszycki, Anna Ziółkowska, ale także Marcin Herman, który czasem zasiada przy pulpicie. Mamy świetnych...
Maciej Jezierski w wiolonczelach.
Lidia Michalczyk.
A w dętych instrumentach to samo
i
przecież.
I wspaniałą galerię muzyków, którym czasem może coś nie wyjdzie, ale to, co powiedziałaś, mądre dobieranie dyrygentów, każdy dyrygent coś wnosi, a chemia z Łukaszem Borowiczem jest niezaprzeczalna. Zwróćmy także uwagę, że Filharmonia bardzo dba o wydawnictwa płytowe. W tym roku ukazały się kolejne płyty. To było właśnie oratorium 966.pl Jacka Sykulskiego. I wiemy, że także Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego jest utworem przeznaczonym do nagrania płytowego. To nagranie już się odbyło. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej ukazała się płyta. Tak więc... Drodzy filharmonicy, fruwajcie tak dalej.
Życzymy wam dobrych wakacji, bo zasłużyliście na to i z niecierpliwością będziemy czekać na jubileuszowy 70. sezon. Do usłyszenia.
Słuchaliśmy fragmentów Poloneza Fryderyka Chopina w wykonaniu Bertranda Chameuse i Sol Gabetty oraz czwartej symfonii romantycznej Antona Brucknera w wykonaniu Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Andrzeja Borejki. Były także fragmenty prawykonań symfonii Wiary i Nadziei Krzysztofa Mejera oraz oratorium 966.pl Jacka Sykulskiego. Oba pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza. Był także finał Suite Daphnis i Chloe Maurice'a Ravela w wykonaniu Orchestre de Paris pod dyrekcją Barenboima i koncert klarnetowy Adur Mozarta, który zaprezentowała we fragmencie Sabina Meyer. Nasze podsumowanie nagrałyśmy przed wykonaniem Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego, co stanowiło godny finał mijającego sezonu Filharmonii Poznańskiej. Stąd jeszcze kilka słów na ten temat.
Nasza recenzja.
Z racji ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej roku Henryka Sienkiewicza i Feliksa Nowowiejskiego, Filharmonia Poznańska także zaplanowała koncert. Pierwszy marszałkowski z okazji 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca i 70. śmierci Feliksa Nowowiejskiego odbył się w Auli Uniwersyteckiej. Drugi w sali Universität der Künste w Berlinie. Feliks Nowowiejski dzięki nagrodzie Giacomo Meyerbera odwiedził Rzym i tak zrodził się pomysł na utwór muzyczny opisujący losy prześladowanych chrześcijan. Od momentu prawykonania w Ustii nad Łabą 4 maja 1907 roku dzieło zyskało ogromną popularność. Wkrótce pojawiło się w amsterdamskiej Concertgebouw, a 19 marca 1912 roku zaś odbyła się amerykańska premiera w Carnegie Hall pod dyrekcją kompozytora. Utwór utrzymany w późnoromantycznej estetyce, gęsto napisany, wymaga zawsze doskonałego składu wykonawczego. Wielkie zasługi w dziedzinie propagowania tej kompozycji miał profesor Stefan Stuligrosz, ale także Sławomir Pietras dbał, aby Quo Vadis Nowowiejskiego było obecne na scenach teatrów, które prowadził. Również stosunkowo niedawno w Teatrze Wielkim pojawiło się to dzieło. Przyznam całkowicie szczerze, że po raz pierwszy, dopiero w 100% podczas poznańskiego koncertu doceniłam pracę kompozytorską Nowowiejskiego. Z pewnością zadecydowała o tym koncepcja dyrygenta Łukasza Borowicza, który miał pomysł na ukazanie tego dzieła na miarę XXI wieku. Zachował masywność brzmienia, ale pozbawił tę muzykę romantycznego, gęstego sosu. Wydobył niuanse pomiędzy scenami zbiorowymi i intymnymi partiami solowymi z udziałem zresztą wybornych solistów Violetty Chodowicz, Roberta i Wojciecha Gerlachów. Miał ponadto znakomitych partnerów. Po pierwsze chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, prowadzony przez Violettę Bielecką, który potrafił bardzo plastycznie wydobyć niuanse z bardzo gęstej instrumentacyjnie sceny pierwszej i drugiej, to Pożar Rzymu, Marsz Pretorianów i scena przed Neronem, ale także zachwycał brzmieniem w pozostałych, wręcz modlitewnych częściach. No i na końcu w Wielkiej Fudze. Zespół otrzymał i w Poznaniu, i w Berlinie zasłużone brawa. Atut tego wykonania to także orkiestra, która nie była zbyt agresywna, brzmiała szlachetnie, a zarazem potrafiła podkreślić subtelność, na przykład części w katakumbach. No i Marsz Pretorianów wreszcie nie był odklepany. Wielkie brawa na ręce Łukasza Borowicza, który odkrył dla mnie Nowowiejskiego na nowo. I jeszcze na zakończenie chciałabym podziękować Bartoszowi Michałowskiemu, który jest bardzo dobrym prelegentem przed koncertami. Wiemy, że teraz wciągną go obowiązki dyrektora chóru Filharmonii Narodowej, ale może jeszcze czasem zaglądnie do Poznania, aby wziąć do ręki mikrofon, bo o Nowowiejskim opowiadał wybornie. Dzięki nagraniu przez Radio Deutschland Kultur Oratorium Nowowiejskiego było emitowane w ogólnoniemieckim programie tej stacji. Również uczestniczyliśmy w tym projekcie jako Radio Merkury. A my słuchamy fragmentu finału utworu śpiewa chór Opery i Filharmonii Podlaskiej z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A za uwagę dziękuję, Anina Kurczewska.